słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa, leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani, porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, ażeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. Tych to 12 wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela, idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie za duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Wczoraj wspomniałem, że gdy mamy do czynienia z fragmentami, perykopami z Ewangelii Mateusza, żeby poprawnie je rozumieć, interpretować, żeby rzeczywiście usłyszeć słowo Chrystusa zmartwychwstałego do siebie, jest rzeczą niezmiernie ważną uwzględniać fakt, o którym wczoraj mówiłem, a którego jeszcze schemat będzie, wejdzie na internet, mianowicie, że ewangelista Mateusz podzielił swoją Ewangelię na 5 części na znak, że w Jezusie Chrystusie spełniają się wszystkie księgi 5 ksiąg Mojżesza. Ważne jest, żeby wiedzieć, jaką księgę z 5 ksiąg Mojżesza w tym momencie w swojej Ewangelii interpretuje święty Mateusz. I mówiłem wczoraj, że w kazaniu na górze Jezus interpretuje wizję Abrahama, którą otrzymał po ofiarowaniu Izaaka w sensie duchowym, moralnym, że wtedy, kiedy przyjdzie Syn Boży, który ma w sobie prawdziwe życie, odtąd zło będzie inaczej zbawiane. Już nie będzie to zło wracać do ludzi złych, żeby ich ukarać, niejako zbawiać. Dlatego była zaaprobowana nawet instytucja mścicieli krwi. Tylko od tego momentu, kiedy Chrystus zmartwychwstały wniesie w nasze wnętrze nowe życie, będzie nas obowiązywała miłość z krzyża, żeby zło świata w nas przestało istnieć, co więcej, żeby w nas stawało się zbawieniem tych, przede wszystkim autorów zła. Oczywiście jako ludzie sami nie jesteśmy w stanie dokonywać tego, tylko wtedy, kiedy żyjemy obecnością nowego przymierza Jezusa Chrystusa. I wczoraj też wspomniałem, że druga księga, którą uwzględnia, pisząc swoją Ewangelię Mateusz, to jest Księga Wyjścia. Księga Wyjścia. Że tak jak w Księdze Wyjścia, Bóg wyprowadzając Izraelitów, nie tylko Izraelitów, ale i Egipcjan z wiary w bogów, których nie ma, za którymi się kryje szatan, dał 10 plag egipskich, by powiedzieć Egipcjanom i Izraelitom, że takich bogów nie ma, jest taki Bóg, który się teraz objawia w śmierci niewinnych, a więc pierworodnych Egipcjan, dzieci pierworodnych, wszystko co niewinne bierze na siebie grzech. I baranek paschalny w wypadku Izraelitów, Dlatego Ewangelista Mateusz tej części Ewangelii gromadzi 10 znaków mocy Bożej, by powiedzieć, że Jezus wymierza plagi temu, w którego niewoli wszyscy ludzie są. Mianowicie wymierza, przez cuda wymierza plagi szatanowi. Bo szatan kryje się nie tylko za naszym złem moralnym, ale za wszelką destrukcją, za wszelkimi chorobami, za trądem, za tym wszystkim, o czym tutaj Pan Jezus mówi. I podsumowuje tę część Mateusz słowami, że tłumy były pełne podziwu i wołały: jeszcze nigdy nie widzieliśmy nic podobnego w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili: wyrzuca złe duchy mocą ich przewódcy. Podwójna reakcja, poprawna, oczywista ze strony prostych ludzi, a ze strony faryzeuszów, ponieważ było to niewygodne dla nich, następował szatański przekręt, grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który notabene później zostanie rozwinięty w związku z tą częścią katechezy, w której Jezus będzie mówił o swoim kapłaństwie, mówiąc w 7 przypowieściach o 7 darach Ducha Świętego. Ta postawa faryzeuszy, oczywiście później uczonych w piśmie i arcykapłanów, że mocą Belzebuba tego dokonuje, wprowadzała zamęt, zagubienie prostych ludzi. Niemniej jednak to dobro, które wypływało z Jezusa Chrystusa, sprawiało, że ludzie za Nim szli. O czym mówi fragment dzisiejszej Ewangelii? Jezus obchodził miasta i wsie i w synagogach głosił, że obietnice Boże się na Nim spełniają. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Co Jezus chce powiedzieć poprzez to słowo żniwo wielkie? Przypomnijmy sobie pierwszą przypowieść Jezusa Chrystusa, przypowieść o siewcy. Siewca wyszedł siać, gdzie Jezus powiedział, że porównał Słowo Boże do ziarna, czyli w Słowie Bożym jest coś, czego my nie widzimy. W ziarnie to jakoś empirycznie ludzie widzą, że wsiane w ziemię kiełkuje, daje w końcu nam chleb. Okazuje się, że w Słowie Bożym jest coś podobnego. Jest i Boża mądrość, i Boża wszechmoc. Ja osobiście jestem świadom tego, że zajmując się Pismem Świętym, nie wiem kiedy, jak, ale ono się jakoś we mnie realizuje. Tak jak w życiu zwiastowania Maryi, gdy Maryja powiedziała: niech się stanie, fiat, to się wydarzyło w niej. Tak każdy, który słucha Pisma Świętego, czyta Pismo Święte i pragnie tego, to istotnie Duch Święty to realizuje. A więc przez słowo żniwo Jezus przypomniał, że te księgi natchnione Starego Testamentu, wsiane przez różnych autorów w Duchu Świętym, na nim się spełniają, na nim się realizują. Przede wszystkim wszystkie księgi zapowiadały Mesjasza, Boga, kogoś wyjątkowego, jak się okazało, Syna Bożego, Boga, który przyjdzie do ludzi, żeby na nowo nas wyprowadzić z Egiptu. Tym razem z mocy tego faraona, którym jest szatan, a zewnętrznie my w sobie, w innych, to widzimy jako egoizm czy pychę. Przywodzi nas wydobyć z niewoli egoizmu, myślenia tylko o sobie, zajmowania się sobą, żeby nas wprowadzić, w nasze wnętrza wprowadzić miłość Ojca i zdolność kochania miłością Boga Ojca wszystkich i wszystkiego. Żniwo. W momencie, kiedy Maryja powiedziała fiat, kiedy Jezus na krzyż powiedział fiat, niech się stanie, wszystkie księgi Starego Testamentu można porównać do łanów zbóż, do łanów pszenicznych. I dlatego jest ważne, żebyśmy my, czytając Pismo Święte, czytali je w zderzeniu z tymi obietnicami, ponieważ dopiero my do końca zaczynamy rozumieć księgi Starego Testamentu. Dopiero my księgi Starego Testamentu, mając jako klucz Ewangelię, czyny Jezusa Chrystusa, możemy ubogacić, przeżyć wierność miłości Ojca, ubogacić nasz odbiór Ewangelii. I tak dzisiaj wiemy, że w Księdze Wyjścia nie tylko było ważne wyprowadzenie Izraela z Egiptu, gdzie Bóg się przedstawił, jestem miłością grzeszników, ale gdy doprowadził ich do Synaju, tam ich przeorganizował, zawierając przymierze za pośrednictwem Mojżesza. Ja jestem Twoim Bogiem, Ojcem, Wy bądźcie moimi dziećmi. I oczywiście dokonało się to w dekalogu, w dwóch tablicach dekalogu, ponieważ to było przymierze z tym, który jest po trzykroć święty. Wchodzicie we wspólnotę ze świętym, w związku z tym jesteście też i powołani, ba, w przymierzu uzdolnieni do tego, żeby być świętymi. Jezus podczas przymierza na Synaju, Bóg zawiera przymierze z 12 pokoleniami Izraela. Są reprezentowane podczas zawierania przymierza 12 pokoleń izraelskich, reprezentują ich przywódcy, duchowi. Jeżeli Jezus w tym fragmencie Ewangelii Mateusza mówi o powołaniu 12 apostołów i ich wysyła, i to z boską mocą, z boską władzą do 12 pokoleń Izraela, to przez ten fakt Jezus mówi, że spełniam obietnicę, którą dałem Mojżeszowi podczas, gdy on był na górze Synaj, gdy ja go wtajemniczałem w plany Izraela, potomstwa Abrahama. W Księdze Powtórzonego Prawa, jak gdyby w Księdze Duchowego Testamentu, Duch Święty tak mówi: Pan Bóg Twój zbudzi Ci potomka spośród braci Twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Chorebie, czyli na górze Synaj, w dniu zgromadzenia. Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł. I odrzekł mu Pan: dobrze powiedzieli, wzbudzę im proroka spośród braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa i będzie im mówił wszystko, co rozkażę. Dowiadujemy się pełniej, czytelniej, że gdy Mojżesz odbierał dwie tablice dekalogu, pamiątkę przymierza z Bogiem, który ich wyprowadził z Egiptu, teraz dając dwie tablice dekalogu, zapowiada wyprowadzenie z Egiptu duchowego, ze zła, poprzez dwie tablice dekalogu, poprzez fakt przymierza. I wtedy, jak się okazuje, że podczas modlitwy Mojżesz ma wizję Jezusa Chrystusa. I ta wizja, treść tej wizji jest wypowiedziana w tych słowach. Lud, który jest na dole, żyje w lęku, widząc święty ogień, grzmoty, że jesteś Panem tego świata. Ja też jestem pełen lęku. Boję się, żebym nie umarł. A Bóg na to odpowiada: to bardzo dobrze, że odczuwają ten lęk. To bardzo dobrze, że Ty jesteś świadom mojej świętości. Istotnie ja dam kogoś, kto będzie święty, a nie będzie wzbudzał lęku. Bo w Nim, oczywiście w Jezusie Chrystusie, ja przyjdę jako Ojciec bezgranicznie miłosierny w stosunku do wszystkich grzeszników. Podobnego do mnie, mówi Mojżesz, Bóg obiecał proroka. I Jezus w tej dzisiejszej Ewangelii, powołując 12 apostołów, właśnie to wydarzenie, tę obietnicę przypomina. Idźcie do 12 pokoleń Izraela, nie wchodźcie, jak mówi pełni tekst Ewangelii. nie idźcie do pogan, nie idźcie do Samarytan, bo z nimi Bóg nie zawierał przymierza. Bóg zawarł przymierze z Izraelitami i wywiązuje się teraz z tej obietnicy. To Jezus przez ten fakt chce powiedzieć, dać znak, że to o mnie prosił Mojżesz na górze Synaj. To dwie tablice dekalogu mnie zapowiadały Boga, który stanie się człowiekiem dzięki Arce, dzięki Fiat Maryi. Czyli zauważcie, że znowu, gdy czytamy Księgą Wyjścia, faktem wydarzenia przymierza na Synaju, to dzisiejsze wydarzenie bardzo nam ogromnieje, potężnieje. Widzimy wielkość tego wydarzenia, tego znaku. I my też nie odczytalibyśmy tego znaku, gdybyśmy na ten fragment Ewangelii Mateusza nie popatrzyli poprzez przymierze na Synaju, poprzez tę modlitwę Mojżesza i obietnicę nowego Mojżesza, Jezusa Chrystusa, który już naprawdę wszelkiego zła nas uwolni i napełni wszelkim dobrem. Już nie tylko apostołom udzieli władzy nad złem, ale udzieli władzy nad złem każdemu z nas. Takiej władzy, że już nawet zło zewnętrzne nam nie odbierze miłości Bożej. Nasze choroby, nasze cierpienia, prześladowania, nasza śmierć. Nikt i nic nam nie odbierze tego, co jest życiem, czy miłości Ojca. Zawsze we wszystkich wydarzeniach będziemy wielbić Ojca. To jest sedno dzisiejszej Ewangelii. W Księdze Powtórzonego, tę obietnicę mamy zanotowaną w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 18, od wiersza 15. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 18, od wiersza 15. I Jezus, wybierając 12, posyłając ich z mocą Bożą, chce powiedzieć, objawić całemu Izraelowi: jestem prawdziwym, właściwym Mojżeszem. To ja, to mnie Mojżesz jedynie, jak gdyby sobą obiecywał, zapowiadał. Ponieważ w tej części Księgi Wyjścia jest mowa o przymierzu i Bóg w związku z przymierzem wszędzie mówi: jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. I w pierwszej przypowieści o Królestwie Bożym Jezus mówi: Słowo Boże, Bóg jest ziarnem, a wy tylko rolą. To popatrzcie, że w momencie, kiedy my wchodzimy w przymierze z miłością Ojca, w Słowie Bożym, w Jezusie Chrystusie, to już Bóg Ojciec o nas podobnie mówi: ja jestem Bogiem, i tutaj imię każdego z nas, każdego chrześcijanina trzeba wymienić. Jestem Bogiem konkretnej osoby, która poprzez Jezusa Chrystusa, poprzez otwarcie się na bogactwo Słowa Bożego, otwiera się też na mnie, na moje myślenie, na moje życie i jest zdolne do podjęcia misji świata. Bogiem Mietka, Bogiem Rysia, Bogiem Ali, Bogiem Marioli i wszystkich innych, których tutaj nie ma, a jakoś mają naszą postawę w stosunku do Jezusa Chrystusa. Żeby o tym pamiętać, że Bóg Ojciec mówi nam po imieniu: jestem Bogiem, przedstawia się: jestem Bogiem Ali. Jestem Bogiem Mietka. Tak jak jestem Bogiem Abrahama, ponieważ Abraham wszedł w przymierze. Ja Cię przenikam. Nie idźcie do Samarytan, mówi Ewangelia, do pogan, ale idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Niestety, znowu to samo. Faryzeusze, uczeni w piśmie, nie umieli spożytkować Pisma Świętego jako światła na historię, na Jezusa Chrystusa, żeby lud poczuł się, że ma już nowego Mojżesza, że jest sytuacja niezwykła.